Na resztę nie ma pieniędzy. Jakub Medek.
Droga ma 22 km długości. Projekt, jak wylicza wojewoda Jacek Brzozowski, zakłada jej pełną modernizację z budową kanalizacji, chodników czy prostowaniem zakrętów.
To także ważne z punktu widzenia ruchu turystycznego. Zwracam uwagę na tę ścieżkę rowerową na całej długości. Ona, mam nadzieję, będzie zachęcała do tego, żeby właśnie w ten sposób zwiedzać ten piękny region.
Na razie Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich zabierze się za sam początek trasy, czyli jej wylot z uzdrowiskowego Augustowa, mówi szef instytucji Krzysztof Barbachowski.
Ponad 600 metrów drogi z dwoma obiektami mostowymi, które będą przebudowane w ramach programu Interreg z dofinansowaniem wynoszącym 5 milionów euro.
Modernizacja reszty byłej krajowej ósemki, obecnie drogi wojewódzkiej, ma kosztować około 300 milionów złotych. Województwo nie ma na razie takich pieniędzy, ale podpisane przez wojewodę pozwolenie jest bezterminowe. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
Informacje wracają o 14, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie. Więcej słońca tylko na północy. W centrum i na południu może popadać, a miejscami również zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 stopni nad samym morzem do 29 na wschodzie.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak, zapraszam na kolejnych Skołowanych, w których wracam do tematu transportu publicznego. W parlamencie trwają prace nad nowelą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Jest to moim zdaniem jeden z najważniejszych, a może najważniejszy dokument dotyczący funkcjonowania transportu w Polsce. Tym bardziej powinno się o tym dużo mówić. Państwa i moim gościem Karol Tramer, dwumiesięcznik z biegiem szyn, autor książki Ostre cięcie, jak niszczono polską kolej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak sobie pomyślałem, że akurat z tobą porozmawiam o tym, jak w tym nowym odsłonie tej ustawy o transporcie publicznym ma wyglądać połączenie między przewozami autobusowymi a koleją, bo ma być większa integracja, ale myślę, że powinniśmy wyjść w rozmowie od tego, kto będzie koordynatorem planów transportowych, tego, jak ten transport publiczny zbiorowy ma wyglądać w województwach. Ma to być marszałek według tej nowelizacji. To dobrze czy źle twoim zdaniem?
Oczywiście nie da się powiedzieć, czy dobrze czy źle, bo zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Natomiast tak, no po pierwsze, to, że marszałek województwa ma być tym koordynatorem, czy wiodącym organem, koordynującym tworzenie transportu publicznego, organizowanie transportu publicznego także przez samorządy niższego szczebla, no ma na celu jakąś koordynację, bo teraz tej koordynacji brakuje, bo ustawa o publicznym transporcie zbiorowym ma taką wadę, że odpowiedzialnych za transport publiczny czyni wszystkie szczeble samorządu i właściwie wszystkie szczeble władzy, bo Ministerstwo Infrastruktury, czyli rząd,
każdy po swojemu,
jest odpowiedzialny za połączenia kolejowe dalekobieżne. No i każdy szczebel. A jak jest tak, że wszyscy są za coś odpowiedzialni, to nikt nie jest odpowiedzialny i regularnie zdarzały się sytuacje, że na przykład marszałek województwa mazowieckiego, kiedy zgłaszano mu problem upadających PKS-ów już dobrych kilka lat temu, to mówił, że to nie jest jego problem, tylko problem powiatu. Powiaty na to mówiły, że one nie mają pieniędzy, no i to tak dawało się przerzucać. Więc wskazanie koordynatora ograniczy ten problem. Natomiast dobrą stroną jest to, że generalnie za połączenia kolejowe regionalne odpowiadają marszałkowie województw, więc to też jest jakiś krok w stronę
tej integracji.
Takiej, nazwijmy to po prostu polityczno-funkcjonalnej. Nawet nie chodzi o konkretne zapisy, tylko skoro ci sami ludzie, ten sam organ będzie się tym zajmował, no to będą może lepiej widzieli linie autobusowe i linie kolejowe jako
będzie
jeden system.
Będzie się to spinać po prostu lepiej dzięki temu. A nie obawiasz się tego, że jednak skoro to są marszałkowie, a więc całkowicie władza zasamorządowa, no to te pieniądze, które również oni będą rozdzielać na funkcjonowanie transportu publicznego, nie będą na podstawie jakichś merytorycznych wytycznych potrzeb mieszkańców, ale bardziej politycznie, że tutaj rządzą nasi, to damy trochę więcej z tego wiaderka.
No właśnie, nie przeszedłem jeszcze do wad, a wady są następujące. Do tego wrócę zaraz, natomiast wadą też w ogóle województw w Polsce jest to, że one są bardzo duże. To znaczy mamy kilka województw małych, ale mamy takie województwa jak mazowieckie czy wielkopolskie, które w mazowieckiej jest wielkości Danii, Holandii czy Belgii. To jest jak kraj europejski przeciętny i dodatkowa wada województw w Polsce jest taka, i województwo mazowieckie no jest tego przykładem, to jest w ogóle ewenement na skalę europejską, że mamy tak ogromne województwo, największe w Polsce, które jest województwem stołecznym. To się nie dzieje w Europie.
Tutaj też taki przykład możemy dać większego kraju Niemiec, że właściwie województwo mazowieckie to jest jak dwa landy w Niemczech.
Tak, tak,
prawda?
Tak.
Więc
tak.
To jest olbrzymi obszar.
Ale właśnie to, że województwo mazowieckie jest województwem stołecznym, właściwie jakiego kraju byśmy nie wzięli z Europy, to stolica kraju jest albo oddzielnym regionem, albo aglomeracja jest oddzielnym regionem. Tymczasem to powoduje, że i to w praktyce widać też, czy działania kolei mazowieckich, że im dalej od Warszawy, tym gorzej. Bo po prostu no, mając, już nawet zakładając dobrą wolę, mając w granicach swojego regionu tak poważny obszar metropolitalny, no duża część pieniędzy, pracy skupia się na obsłudze tego obszaru. I ja się obawiam, że trochę dalej tak będzie w sytuacji dużych województw, że one nie będą szczególnie zainteresowane, szczególnie skupione na obsłudze tych naprawdę wykluczonych obszarów. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest to, że marszałek województwa jednocześnie będzie koordynatorem i rozdzielającym pieniądze z funduszu walki z wykluczeniem transportowym, bo to zmiana będzie nazwy, nowa tak, nazwa. To tak. Też zawsze jest znamienne, że po prostu zmienia się nazwy dla...
Fundusz walki z wykluczeniem transportowym to będzie się nazywał.
A dotychczas był to Fundusz Rozwoju... Jest Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Mnie to trochę denerwuje, że jak nie wiadomo co zrobić, to się zmienia nazwę. No to mamy masę takich historii.
Chociażby CPK, prawda?
Chociażby CPK, Port Polska, tak. I potem jeszcze są formalne problemy ze zmianą nazwy. Ale skoro marszałek województwa będzie jednocześnie rozdzielał pieniądze, a także mógł być ich beneficjentem, no to istnieje pewne zagrożenie, że jakieś praktyczne kryteria przydzielania tych pieniędzy będą... No takie, żeby te pieniądze samemu wziąć.
Tak. Będzie też pełnił funkcję kontrolną nad tym wszystkim, więc właściwie te trzy podmioty najważniejsze, koordynatora, czyli takiego podmiotu zlecającego te przewozy ogólnie, osoby, która daje na to pieniądze i jeszcze sprawdza, czy te pieniądze są odpowiednio wydawane.
No właśnie, i czy będzie sprawdzał samego siebie przede wszystkim w odpowiednim standardzie.
Tak.
No to jest też problem taki, no, że urzędy wojewódzkie są, zgodnie z polską tradycją, jako ten przedstawiciel rządu w terenie, one mają właśnie tą funkcję kontrolną, więc może trzeba by się zastanowić nad rozdzieleniem tych funkcji, że Urząd Wojewódzki właśnie ma tą bardziej funkcję kontrolną, a Urząd Marszałkowski ma bardziej tą funkcję praktyczną, jeśli chodzi o transport publiczny. No ale to jest kolejne pytanie i ja nie do końca widzę ze strony rządu, ministerstwa jasne wskazanie, jak to ma wyglądać.
No tak, właśnie na jednym ze spotkań, ale też już podczas pierwszego czytania te kwestie były wskazywane przez posłanki i posłów i przez specjalistów. Wydaje mi się, że tu powinny być jakiegoś rodzaju jasne wytyczne, na podstawie czego na przykład te pieniądze będą przekazywane. Nie tylko, że muszą być, tak jak to w ustawie jest zawarte, minima przewoźników, 4 pary połączeń w dni robocze i 2 pary połączeń w dni świąteczne, w tym weekendy. Zresztą będzie można fajnie weekend spędzić gdzieś w powiecie, jeżeli tylko 2 pary.
No mam nadzieję, że przejdziemy zaraz do tego.
Tak, więc tutaj wskazywano na to, że jednak całkowita centralizacja w rękach marszałków, no to jest nie do końca trafiony pomysł. Zobaczymy, jak podczas prac w Komisji Infrastruktury, czy też ewentualnym wysłuchaniu publicznym będzie to przedstawiane, bo może się takie odbyć. Dobrze, to jak wzięliśmy już, rozpoczęliśmy trochę rozmowę na temat właśnie tych kursów, to te 4 pary dziennie, też nie ma wytycznych, jak one mają wyglądać. 4 pary dziennie w dni robocze i 2 pary dzienne w dni świąteczne. To tak będzie, że wiele powiatów, gmin, po prostu skoro tylko musi te 4-2 zrobić, to tak będzie i nic więcej.
No to mamy przykład i to mnie zaskoczyła ta liczba tych 4 par w dzień roboczy i 2 w weekend, bo obecna władza krytykowała, jak była opozycją, poprzednią władzę, czyli Prawo i Sprawiedliwość, za to, że w programie Kolej Plus pojawił się wymóg 4 par. Uważano, że to jest nieefektywne, bez sensu i no dość poddawano ostrej krytyce to, a teraz znowu pojawiają się te cztery pary. I tak, cztery pary to jest za mało. Transport publiczny nie jest wtedy, nie odpowiada na realne potrzeby, jeżeli jeździ cztery razy kurs w jedną stronę i w drugą stronę z miasta powiatowego do gminy. I jak to w praktyce może działać? To znaczy, ponieważ nie określono na przykład przedziałów, kiedy te autobusy mogą jeździć, no to może się okazać, że ktoś sobie wymyśli, że oto tutaj łatwo zrobić cztery pary od 7 do 14
i koniec.
I już jest załatwione. Mm. A bardzo poważny problem, z którym mamy do czynienia od dekad, który właściwie pogrążył transport publiczny, to było właśnie obcinanie najpierw w niedzielę, potem w sobotę, potem wieczorem, co powodowało, że na przykład osoba, która studiuje w dużym mieście, dajmy na to pod Przasnyszem, chce dojechać do Ciechanowa i przesiąść się na pociąg i dojechać do Warszawy. I jak to wygląda w praktyce, jeżeli nie ma tych wieczornych czy weekendowych kursów o odpowiednich porach? Ona kończy na przykład zajęcia o 17 w piątek w Warszawie. Wsiada w pociąg i potrzebuje wieczornego kursu z Ciechanowa do swojej miejscowości. Po 19, po 20, albo nawet jeszcze później. No ale go nie ma. Potem w niedzielę w ogóle na przykład komunikacja na danym obszarze nie kursuje, czyli w ogóle transport publiczny nie odpowiada na tak podstawową potrzebę, jak dojazd po tygodniu studiowania do swojego domu i powrót w niedzielę wieczorem do Warszawy, czy w innych województwach, no można przykłady mnożyć.
Oczywiście.
I to jest jedna kwestia. Znaczy, pewne godziny powinny być określone. Natomiast ja też wiem, na podstawie tego, jak to było z tą Koleją Plus, z programem budowy przystanków kolejowych, bo tam też były wymogi co do czterech par. To znaczy tak, jedne samorządy uznają, że to jest wytyczna, że muszą być cztery pary, że wystarczą cztery pary i to jest odpowiednie. Natomiast wiem też, że duża część samorządów w przypadku programów kolejowych, nawet jeżeli uznała cztery pary za okej, to zwykle potem zwiększano tą liczbę.
Rynek się napędził tym.
Że pojawiły się cztery pary, zapotrzebowanie się zwiększyło bo program Kolej Plus to jeszcze w niewielkim stopniu zaczął działać, bo dopiero pierwsze miasto wróciło, czyli Łomża, dzięki programowi Kolej Plus, ale w programie przystankowym tak było, że też te cztery pary były bardzo krytykowane, a okazało się, że dzięki temu, że gdzieś zbudowano przystanek kolejowy, trzeba było zrobić te cztery pary na linii, która na przykład była nieczynna dotychczas, no to jednak to motywowało do jakiegoś tam zwiększania oferty. Natomiast też nie wyznaczono, i to jest sygnał dla obecnej ustawy procedowanej, nie wyznaczono w programie budowy przystanków kolejowych, no dobrze, a jak ktoś gdzieś zostanie zbudowany przystanek kolejowy i nie będzie tych czterech par, bo takie sytuacje też mamy, że na przykład tam tylko w weekendy pociąg jeździ, gdzieś zbudowany przystanek i nie wprowadzono żadnego przepisu, który by mówił, jeżeli ktoś nie, to na przykład ma zwrócić, jeżeli ktoś nie zrobi tej odpowiedniej oferty minimalnej, to ma zwrócić pieniądze, czy zapłacić jakąś karę. Więc ja się boję też, że jeżeli te standardy są wprowadzane, ale nie mówi się, a co jeżeli ich nie będzie?
Niespełniania wymogów.
Tak, a samorządy są specjalistami w takim lawirowaniu, to znaczy no na przykład Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych w bardzo dużej części sprowadzał się do tego, że samorządy, dla których organizowanie komunikacji dowozowej uczniów do szkół jest zadaniem własnym, no to oni sobie to wpisali do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i zaczęli dostawać pieniądze
na linie, coś, co i tak musieli robić.
Na linie autobusowe, które są dopasowane precyzyjnie do potrzeb uczniów, czyli nie jeżdżą w wakacje, nie jeżdżą w ferie, nie jeżdżą w soboty, niedzielę, kończą kursowanie około 14:30 na przykład i to nie odpowiada na potrzeby ludzi chcących dojechać do pracy czy urzędu, bo na przykład po załatwieniu sprawy w urzędzie czy przychodni muszą czekać kilka godzin, aż ten autobus szkolny będzie jechał
z powrotem i zabierał dzieci.
Karol
Tramer, dwumiesięcznik z biegiem szyn, autor książki Ostre cięcie, jak niszczono polską kolej. Czas skołowanych antenowych dobiegł końca. Jak zwykle zachęcam do wysłuchania naszej całej rozmowy w systemie podcastowym na tok.fm.pl lub w aplikacji mobilnej. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
To nie jest zaskoczenie, że o tej porze w studiu pojawiła się Anna Piekutowska. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry Państwu.
Zapytam inaczej po godzinie 14, a dzisiaj będzie oho.
Zaczniemy od rozmowy na temat wczorajszego wysłuchania kandydatu, właściwie kandydata i kandydatki na Rzecznika Praw Obywatelskich, bo jeszcze właśnie w rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmu zostaną oni wybrani, potem to jeszcze musi zatwierdzić Senat. Natomiast bardzo było ciekawie wczoraj i w ogóle porozmawiamy o tej logice wybierania Rzecznika Praw Obywatelskich, ale najbardziej cieszę się na rozmowę o 14.20. Najbardziej cieszę się po prostu na rozmowę z Emilią Barabasz, dlatego że...
O 15.
O 15. To jest osoba, która osiągnęła swoją własną osobistą suwerenność cyfrową, co oznacza, że nie korzysta z żadnych, ale to żadnych urządzeń i oprogramowania dostarczanych przez Big Techy. To się wydaje absolutnie niemożliwe. A
jak się z nią skontaktowałaś?
Zadzwoniłam do niej, po prostu tak naprawdę zadzwoniła do niej Kasia Murawska, wydawczyni Zapytam Inaczej, i ją zaprosiła, bo da się to zrobić właśnie nie korzystając z tych największych, najbardziej też krwiożerczych i takich najbardziej ofensywnych firm big techowych.
Anna Piekutowska zostaje z Państwem, a TOK 360 przygotowali dzisiaj Maria Andrzejewska, Miłosz Nałęcz-Taniszewski i Tamara Pawlik-Lipska, realizował Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz, do usłyszenia.
Autopromocja.
Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia, w świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
Autopromocja.
Reklama. Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
Ale duża.
O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
To co?
To do Media Expert.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich coraz bliżej, ale powiązane jest to także z próbą wyboru prezesa IPN-u. Sejm jest też gotowy do pracy nad reformą ochrony zdrowia. O deklaracjach marszałka za chwilę. Będzie też o planach zmian w czeskim rządzie. To po wypadku, który spowodował jeden z polityków. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Wczoraj wielogodzinne wysłuchanie kandydatów, dziś opinia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, a w piątek głosowanie Sejmu. Posłowie wybierają nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatem koalicji rządzącej jest znana z inicjatywy Wolne Sądy mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram. Kandydatem PiSu jest Adam Borowski. Reporter TOK FM pytał szefa Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, posła Polski 2050 Pawła Śliza, czy wybór nowego rzecznika powiązany jest też z próbą wybrania nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
Ja się bardzo cieszę, że ten zwyczaj, który został wprowadzony w tej kadencji Sejmu, że na najważniejsze stanowiska w państwie, jak Najwyższej Izba Kontroli czy Rzecznik Praw Obywatelskich, są wysłuchania publiczne. 90 parę osób przyszło, zgłosiło swój akces.
A jest tak, że trwają rozmowy z PSL-em. Poprzyjcie Sylwię Gregorczyk-Abram, a my poprzemy waszego kandydata na prezesa IPN-u, pana Mateusza Szpytma.
Polityka na tym polega, że się rozmawia na temat poparcia. No wszyscy rozmawiamy na temat najlepszego rozwiązania, zarówno jeśli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, jak i w RPO.
Bo właśnie na trwającym posiedzeniu Sejmu posłowie mają także wybrać prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatem, którego zgłasza kolegium IPN-u, jest jego dotychczasowy wiceszef Mateusz Szpytma. Popiera go PiS, Konfederacja i PSL. Przeciwne są Koalicja Obywatelska i Lewica. Dlaczego? O tym Wawrzyniec Zakrzewski rozmawiał z szefem klubu KO Zbigniewem Konwińskim.
Nie poprzemy kandydata zgłoszonego przez kolegium IPN-u.
A dlaczego?
Uważamy, że bardzo blisko współpracował w okresie z prezesem IPN-u, wobec którego jest